W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, trzynastka dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, obniżenie kosztów pracy. To nowa piątka Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowana podczas konwencji programowej partii. Sobotnie spotkanie otworzył prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który poinformował o nowym programie partii. Zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość będzie dalej szło drogą dobrej zmiany.
Mamy nowy program. Program trudny. Pierwszy jego punkt to 500 plus od pierwszego dziecka. Ważna sprawa, przywracanie godności, równości, ale także wolności. Bo wolność ma także ten aspekt, który jest, szanowni państwo, w kieszeni. Człowiek, który ma puste kieszenie, pusty portfel, wolny nie jest. My, oczywiście uwzględniając realia, te kieszenie wypełniamy.
Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że Prawo i Sprawiedliwość wie, jak sfinansować te obietnice.
Mogą mówić nam, szanowni państwo, skąd weźmiecie na to pieniądze, jak na to zarobicie. Ten nasz wielki program, 30-40 miliardowy, w skali roku oczywiście, jest programem, na który wiemy doskonale, widzimy to dokładnie w budżecie państwa, w rachunkach państwa, jak to sfinansować poprzez dalszą walkę o jak najlepszy system podatkowy, ale również rozwój gospodarczy, poprzez zmniejszenie biurokracji, zmniejszenie kosztów administracji.
Program 500 plus stał się symbolem naszego rządu, a Polska dzięki niemu stała się symbolem mądrej, nowoczesnej polityki prorodzinnej, mówiła podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie wicepremier Beata Szydło. Nawiązała też do nowego programu wyborczego PiSu.
Premier Jarosław Kaczyński przed chwilą powiedział wyraźnie, jeszcze w tym roku 500 zł dla każdego dziecka. A wiecie państwo, jak narodził się i gdzie narodził się pomysł programu 500+? Oczywiście tam, gdzie rodzą się wszystkie najlepsze projekty dla Polski. Na Nowogrodzkiej.
W czerwcu, w lipcu, jak poinformował szef rządu Mateusz Morawiecki, będą prezentowane jeszcze inne punkty programowe. Premier Morawiecki wskazywał też na znaczenie zbliżających się wyborów do Europarlamentu oraz Sejmu i Senatu. Przez ostatnie 30 lat nie było tak ważnych wyborów, mówił. Musimy zwyciężyć i na drodze do zwycięstwa jesteśmy, zaznaczył Mateusz Morawiecki. Konwencja PiSu odbyła się pod hasłem Nowa Arena Programowa. Politycy partii, w tym ministrowie, a także sympatycy ugrupowania rządzącego, zebrali się w hali Expo. Pojednanie w małżeństwie i rodzinie. Pod tym hasłem odbyła się w sobotę konferencja w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W naukowym spotkaniu uczestniczyli m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski, rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak, a także przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Polacy niezmiennie przekładają szczęście rodzinne nad inne cele, powiedział ksiądz biskup, inaugurując spotkanie. Przyznał, że Kościół próbuje nieustannie odpowiadać na związane z problemami rodzin wyzwania dzisiejszych czasów. Ordynariusz diecezji toruńskiej podkreślił, że rodzina to przyszłość społeczeństwa i Polski.
Kościół nie jest obojętny, wręcz przeciwnie. Duszpasterstwo rodzin, troska o małżeństwo, rodzinę to priorytet działalności pastoralnej Kościoła. Zatem Kościół ma pewne propozycje, które rozwija. Czy one są wystarczające? Z pokorą mówimy, że nie, dlatego ciągle staramy się robić jeszcze więcej. Kościół katolicki w Polsce zdaje sobie sprawę, że przyszłość społeczeństwa zależy od małżeństwa i rodziny, ale też i przyszłość, wydaje mi się, Polski, narodu. Rodzina jest niezwykle ważna, małżeństwo jest niezwykle ważne. Myślę, że bardzo potrzebujemy refleksji, potrzebujemy naukowego podejścia do małżeństwa i rodziny.
Programy na rzecz rodzin Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce przemieniać w rozwiązania ustawowe. Rodzina 500+, Maluch+, czy Mama 4+, między innymi o tych programach mówił wiceminister Kazimierz Kuberski.
Zależy nam bardzo, żeby poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji materialnej i poczucie takie, że nie jesteśmy sami, nie jesteśmy jako rodzina, jako obywatele pozostawieni sami sobie. To jest nasz cel, na tym nam bardzo zależy. Uważamy, że to się sprawdza. Polskim rodzinom żyje się lepiej, rodzi się już więcej dzieci, bezrobocie jest najniższe od lat, spadło zagrożenie ubóstwem.
Z kolei rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak mówił o konfliktach rodziców w kontekście dziecka. Zwrócił uwagę, że do rozpadu rodziny najczęściej prowadzi brak dialogu pomiędzy rodzicami.
Często jest taki obraz dziecka jako piłeczki ping-pongowej między rodzicami i opiekunami w sporach. Coś za coś. Ja tobie dam 100 zł więcej alimentów, ty mi dasz godzinę więcej kontaktów. Rodzice ze sobą po prostu nie rozmawiają, nie wyjaśniają problemu. Ta mentalność rozwodowa, rozdzielenia siebie i przedmiotowego posługiwania się dzieckiem.
Podczas konferencji zaprezentowano też nowy kierunek studiów podyplomowych, jaki oferuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – mediacje pojednawcze w rodzinie. A wydarzenie zorganizowały Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Instytut Pamięć i Tożsamość Świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad konferencją sprawowały m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Pomnik wrócił, tam jest jego miejsce. Tak o przywróceniu rzeźby księdza prałata Henryka Jankowskiego w pobliżu kościoła świętej Brygidy mówił wiceprzewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz. W sobotę rano kilkudziesięciu stoczniowców w Stoczni Gdańskiej zamontowało monument na cokole. Karol Guzikiewicz zrelacjonował w rozmowie z naszą redakcją całą akcję. Wskazał też, że mamy obecnie do czynienia z nagonką na kościół.
Dzisiaj Solidarność, między innymi Solidarność Stoczni Gdańskiej, kilkudziesięciu stoczniowców. Od godziny 7 rano razem z firmą ustawialiśmy pomnik księdza prałata. Trwało to około 2 godzin, najdłużej trwało czyszczenie sokołu. Pomnik wrócił na swoje miejsce, bo tam jest jego miejsce. Natomiast wiemy dzisiaj po doniesieniach medialnych, że ksiądz prałat stał się ofiarą nagonki na kościół, bo już nie tylko ksiądz prałat, ale ponad 20 biskupów jest oskarżanych przez środowisko lewicowe, a nawet na święty Jan Paweł II oskarżany jest. Więc to jest nagonka skoordynowana na Kościół Polski, nie tylko Polski.
Wiceprzewodniczący Solidarności w Stoczni Gdańskiej przyznał, że ponowny montaż rzeźby odbył się bez zgody Urzędu Miejskiego. Solidarność bierze za to odpowiedzialność, podkreślił. Ponowne ustawienie pomnika jest niezgodne z prawem, a w wymiarze symbolicznym napawa smutkiem i utrudnia dialog, oświadczyły pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczak. Monument został przewrócony w nocy ze środy na czwartek. Trzej sprawcy usłyszeli zarzuty znieważania pomnika i zniszczenia mienia. Nie tracę nadziei, że Trybunał Konstytucyjny ostatecznie podejmie sprawę przesłanki eugenicznej i zapewnimy ochronę życia dzieciom chorym i niepełnosprawnym, wskazał poseł Bartłomiej Wróblewski. Byłby to piękny znak dla świata, dodał. Polityk PiSu jest autorem wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej, dopuszczającej zabicie dziecka poczętego ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby. Dokument z podpisem przeszło 100 parlamentarzystów, trafił do Trybunału w październiku 2017 roku. Poseł Bartłomiej Wróblewski przyznał na antenie telewizji Trwam, że nie spodziewał się, że rozpatrywanie wniosku będzie trwało tak długo.
Gdybym ja był sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdyby ode mnie to zależało, to postępowałbym dokładnie tak, jak zrobił to Trybunał 20 lat temu. Wówczas to zajęło niespełna 6 miesięcy. Natomiast prawdą jest, że Trybunał Konstytucyjny nie jest związany żadnym terminem. Jeśli ma to zostać w właściwy sposób rozpatrzone, właśnie bez żadnych emocji politycznych, to może nawet trwać dłużej. Byle ostatecznie zapadło orzeczenie i ta ochrona została zapewniona.
Trybunał Konstytucyjny już raz zajmował się kwestią aborcji. W 1997 roku uznał tak zwaną aborcję ze względów społecznych za niekonstytucyjną. Ostatnio obrońcy życia zaapelowali o przyspieszenie prac nad wnioskiem. Wysłali też do Trybunału 1039 tak zwanych Jasiów, które pokazują, jak wygląda dziecko w 10 tygodniu życia. W 2017 roku tyle dzieci zostało zabitych na podstawie przesłanki eugenicznej. Ulicami Hajnówki przeszedł w sobotę 4. Hajnowski Marsz Żołnierzy Wyklętych. Pochód organizowały środowiska narodowe. Od samego początku marsz wzbudzał sprzeciw władz miasta. Burmistrz Hajnówki chciała zakazać organizacji wydarzenia. Sąd w Białymstoku jednak prawomocnie uchylił ten zakaz. Inicjatywie sprzeciwiają się też niektórzy mieszkańcy Hajnówki, organizujący w tym czasie swoje kontrwydarzenia. Marsz wzbudza emocje, ponieważ upamiętnia m.in. Romualda Rajsa Burego. W opinii przeciwników pochodu kapitan Rice jest odpowiedzialny za zamordowanie w 1946 roku 79 prawosławnych mieszkańców Podlasia. Poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, uważa, że fałszywa legenda na temat Burego wymaga rzeczowej debaty historycznej.
Trzeba zwrócić uwagę, że te wątpliwości były już wielokrotnie wyjaśniane przez historyków. Ta fałszywa legenda Rice'a Burego, która została wykreowana jako człowieka, który dopuścił się nie wiadomo jakich zbrodni, ta fałszywa legenda powinna być w rzeczowej debacie historycznej punktowana. Mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że ten marsz również z Romualdem Rajsem Burym na sztandarach powinien móc się odbyć w każdej części Polski, również i w Hajnówce.
Marsz ulicami Hajnówki wpisuje się w obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który obchodzony jest 1 marca. Tego dnia w całej Polsce organizowane są liczne wydarzenia, takie jak marsze pamięci, biegi czy pokazy filmów. Wszystkie inicjatywy mają oddać hołd walczącym za wolną Polskę. Oczekujemy przeprosin od ministra spraw zagranicznych Izraela, powiedział naszej redakcji rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. Sytuacja na linii Polska-Izrael wciąż jest napięta.
W ubiegłym tygodniu Izrael Katz, pełniący obowiązki szefa MSZ Izraela, stwierdził, tu cytat, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Skandaliczne słowa wywołały stanowczą reakcję władz naszego kraju. W efekcie odwołany został szczyt Grupy Wyszehradzkiej, jaki miał się odbyć w Izraelu. Strona polska żąda przeprosin, jednak izraelski minister nie wyraził skruchy. Pytany w czwartek przez dziennikarzy zapewnił, że nie żałuje swoich słów. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, przypomina, oburzenie wobec słów Katza wyraziła nie tylko Polska.
Warte podkreślenia jest to, że wiele środowisk żydowskich tutaj w Polsce, ale także na przykład w Stanach Zjednoczonych, bardzo jednoznacznie wypowiada się w tej kwestii, mówiąc, że te słowa nigdy nie powinny paść, te słowa ministra spraw zagranicznych Izraela nigdy nie powinny paść, że nikt tak dużo nie zrobił dla Żydów podczas II wojny światowej jak Polacy, więc te słowa są wyjątkowo nieuczciwe wobec naszego narodu. Oczekujemy tego, że pan minister spraw zagranicznych Izraela po prostu za nie przeprosi.
Ostatni konflikt na linii Polska-Izrael rozpoczął się od wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanyahu, jaka według niektórych izraelskich mediów miała paść w czasie jego pobytu w naszym kraju. Netanyahu miał wtedy powiedzieć, że naród polski współpracował z Niemcami w kontekście Holokaustu. Ambasador Izraela w Polsce zapewnia, że takie słowa nie padły. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Kamil Stoch zajął 5. miejsce w konkursie narciarskich Mistrzostw Świata na dużej skoczni w Innsbrucku. Zwyciężył Niemiec Markus Eisenbichler przed swoim rodakiem Karlem Geigerem i Szwajcarem Kilianem Payerem. Tuż za podium uplasował się lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Japończyk Ryoyu Kobayashi. Trudno ukrywać, że liczyliśmy na coś więcej, mówi redaktor Krzysztof Miklas, oceniając występ Polaków.
Liczyłem na choćby jeden medal, obojętnie jakiego koloru. Zabrakło niewiele, Kamil Stoch był piąty. To w czołówce wszystko się może zdarzyć. Na pewno największą niespodzianką była postawa Szwajcara Payera, który do tej pory owszem pokazywał się, ale tuż za tą ścisłą czołówką. Dwaj Niemcy na pierwszych miejscach każą stawiać Niemców w roli faworytów przed konkursem drużynowym. No, nasi będą walczyć o medal z pewnością, z tym, że Jakuba Wolnego, który dzisiaj skoczył słabiutko, zastąpi Stefan Hula. Zobaczymy, na ile to się sprawdzi. No, Polacy tutaj w konkursie drużynowym pokazali raczej średni poziom.
W sobotnim konkursie w Innsbrucku Dawid Kubacki zajął 12. lokatę, a Piotr Żyła 19. Jakub Wolny zakończył start po pierwszej serii i został sklasyfikowany na 40. pozycji, a w niedzielę odbędzie się konkurs drużynowy. To były wiadomości w Radiu Maryja.